sobie psa. Piotra Bukartyka, Piotr Bukartyk jeszcze zaśpiewa. 603060606 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. Państwa i moim gościem jest dziś Rafał Foss, hipnokoach, trener mentalny, a będziemy rozmawiać o hipnozie i o autohipnozie. Hipnoza, Rafale, u części społeczeństwa przynajmniej nie ma dobrej prasy. Kojarzy się ciągle jeszcze z szarlatanerią.
Myślę, że nawet nie u części, ale u większości społeczeństwa, jeżeli chodzi o nasze krajowe podwórko, nasze realia. Wiąże się to też, może nawet zacznę od tego, że jest pewne błędne myślenie dotyczące tego, czym jest hipnoza, a ono wynika z samej nazwy i z pochodzenia tej nazwy. Tak jak byłaś uprzejma, Haniu, zauważyć, pochodzi ono z greckiego słowa sen,
tak.
Podczas gdy snem nie jest.
Tak.
I tutaj narosło cała masa mitów wokół hipnozy i różnych reakcji ludzi związanych z tym właśnie doświadczeniem. Jednym z nich jest to, że z hipnozy można nie wybudzić, co jest oczywiście od razu wskazane na porażkę mitem, bo hipnoza nie jest snem, więc nie można się nie wybudzić z czegoś, co snem tak naprawdę nie jest. Zdarzyć się może, co prawda, że czasami osoba zahipnotyzowana, czy to poprzez jakieś nagranie, czy wchodząca w trans samodzielnie,
czy
też prowadzona
kogoś
przez terapeutę, tak, zaśnie, po prostu najzwyczajniej w świecie zaśnie, jest to nic
i zachrapie.
I zachrapie.
I to z hipnozą nie ma nic wspólnego.
No wtedy hipnoza, tak naprawdę, wtedy to już jest sen. Jest takie, są różne szkoły, które mówią, że wraz z zapadnięciem w sen hipnoza się kończy, a druga z nich mówi, że ona jeszcze trwa do wystąpienia pierwszej fazy REM, czyli około 90 minut. Jestem zwolennikiem tej drugiej szkoły. Jest to przetestowane na mnie. O. Hipnoza po zamknięciu oczu, po zaśnięciu tak naprawdę, nie po zamknięciu oczu, tylko tak? Po zaśnięciu działa jeszcze przez około półtorej godziny.
Zanim powiesz, czym jest tak naprawdę hipnoza, to tutaj Iwona przysłała nam przepiękne zdjęcia z alpejskich, z tego co widzę, szczytów. Moje wczorajsze widoki, stojący na głowie, to mój szalony Adaś, uradowany. Dzień po swoich 45. urodzinach. Pozdrawiam, jak w każdą niedzielę słucham. Pani Iwono, pozdrawiamy serdecznie. I Adasia, 45-latka, świeżo upieczonego też. A Aleksandra miło napisała. Dobry wieczór, pani Hanno. Jak zahipnotyzowana, co tydzień czekam na audycję. Gorąco pozdrawiam panią i zawsze wyśmienitych gości. Dziękujemy bardzo, pani Aleksandro.
My
czymże
też witamy wszystkich.
Hipnoza. Rafale.
Wiemy już, czym hipnoza nie jest, czyli nie jest snem. Hipnoza, to też już Hania zauważyłaś na początku, jest innym stanem umysłu, odmiennym stanem umysłu, który towarzyszy nam na co dzień. Jednakowoż należy podkreślić, że jest to naturalny stan umysłu. Inny niż na co dzień, inny niż może w takich normalnych, w normalnym życiu, w normalnych warunkach.
Ale nie żadne to czary-mary.
Żadne czary-mary, jest to stan naturalny. To jest jakby podstawowa definicja i podstawowe słowo, które należy pamiętać. Jest stanem tak naprawdę nie utraty świadomości, jak to często też ludzie błędnie interpretują, ale zawężonej świadomości. Jest to taki stan, w którym to umysł świadomy, który jest umysłem analitycznym, który jest umysłem krytycznym. W hipnozie nazywamy umysł świadomy czynnikiem krytycznym umysłu, który to poddaje wszystko, co słyszy i wszystko, co do nas dociera, analizie,
ocenie,
tak? Czy to jest zgodne z przekonaniami, które mamy w sobie, wewnątrz i tak dalej. Dlatego też zmiany polegające na wykorzystaniu siły woli są trudne czy mniej skuteczne. Więc w tym stanie, w stanie hipnozy, ten umysł świadomy, ten umysł krytyczny nie przeszkadza, bo jest skoncentrowany na czymś innym, jest po prostu zajęty czymś. Są jakby tutaj kilka rzeczy z umysłem świadomym można zrobić, żeby on nie przeszkadzał, mówiąc w cudzysłowie, czyli na przykład dać mu jakieś zajęcie.
Ale mówisz, że to jest stan naturalny.
Oczywiście, że naturalny, ponieważ po pierwsze dlatego naturalny, że jak ktoś utrzymuje i mówi, że nigdy nie był w hipnozie, to od razu mówię mu, że myli się z prawdą, ponieważ w hipnozie każdy z nas jest kilka razy dziennie co najmniej.
Ojej, no to opowiedz to.
No na przykład prowadząc auto. To już standardowe jakby powiedzenie, jeżeli jedziesz autem i jedziesz, to robisz to w sposób już nawykowy.
Odruchowy i automatyczny.
Automatyczny, to w tym czasie twoja podświadomość przejmuje sterowanie, umysł zajmuje się rozmyślaniem o planach, o tym, co będzie jutro na obiad, o tym, co będzie w pracy. I w tym momencie umysł całkowicie wpada w stan hipnozy.
Czy to jest bezpieczne w
Oczywiście,
takim stanie prowadzić samochód?
Myślę, że bardziej bezpieczne niż prowadzenie samochodu świadomie, ponieważ wówczas prowadzenie auta przyjmuje nasza podświadomość, która robi to nawykowo i automatycznie. I często przecież jest tak, że jadąc długie trasy, zwłaszcza monotonne, bo mówimy o takich przypadkach, to nie dotyczy z reguły jazdy po mieście w korkach, gdzie jest wymagana bardzo mocna uwaga. Dotyczy to jazd monotonnych. I mało kto potrafi sobie przypomnieć całą trasę, na przykład 2-3-godzinną.
Tak, to
nie, nie jest to możliwe. Odjeżdżamy myślami zupełnie gdzie indziej, a jakoś jednak bezpiecznie tak. dojechaliśmy do domu.
A ciało i nasze zmysły tak. jakby za nas reagują i prowadzą ten samochód.
Aczkolwiek z drugiej strony jest coś takiego, taka seria, powiedzmy taka metoda wprowadzania się w hipnozę poprzez słuchanie różnego rodzaju nagrań. Nagrań transowych, czytanych przez lektora, nagrywanych przez różnych ludzi. I tychże nagrań nie zaleca się słuchać.
Dlaczego?
Podczas prowadzenia auta.
A, bo można rzeczywiście odjechać.
Bo można rzeczywiście odjechać i w pewnym momencie na sugestie lektora na nagraniu pod tytułem Zamknij oczy, możemy rzeczywiście
te oczy zamknąć.
Automatycznie zamknąć
raczej
oczy.
Raczej w samochodzie się nie opłaca.
No, raczej się nie opłaca i nie jest mile widziane, więc takie są tego konsekwencje. Kolejnym stanem, kiedy naturalnie wpadamy w stan hipnozy, jest na przykład czytanie ciekawej książki. Słuchanie ciekawego wykładu lub, uwaga, też słuchanie nudnego wykładu.
Albo ciekawej audycji.
Tak jest. Bardzo ciekawej audycji, zwłaszcza o 22.05.
W niedzielne wieczory tak Michał jest. Z Lęborka pisze: Hania, ja was słucham 24 godziny na dobę. Kiedy pan śpi, panie Michale, ale bardzo się cieszymy. Natomiast ktoś pisze: witam, słyszałam, że hipnoza pomaga w porodzie. Czy to prawda? Serdecznie pozdrawiam moje kochane Radio Gdańsk, prowadzącą oraz gościa. Pozdrawiamy.
Dzięki, pozdrawiamy. To od razu się odniosę do tego pytania,
tak.
zanim dokończymy poprzednie rozważania.
Tak,
tak, jest coś takiego i z tym się zetknąłem mniej więcej rok temu w Polsce. Nie wiem jak to, oczywiście na Zachodzie pewnie to było wcześniej. W Polsce zostały rozpoczęte pewne działania poprzez moich znajomych z branży, że tak powiem, hipnoterapeutów, mające na celu wspomaganie pań rodzących, jeżeli chodzi o odczucia
bólowe.
Tak. Jest tak zwane znieczulanie w hipnozie. Ja się tym osobiście nie zajmuję. Potrafię sobie mniej więcej wyobrazić, jaki tam technik się używa, ale rzeczywiście jest to prawda. Można zasięgnąć pomocy takiego człowieka, który przeprowadzi przez sam proces porodu bezboleśnie, bez użycia farmakologii.
Niesamowite. Rafał, wróćmy do tej hipnozy. Już wiemy, że każdy z nas parę razy dziennie, jak powiedziałeś, gdzieś tam jest w tym stanie takiej autohipnozy.
Tak.
Bo czym innym jest hipnoza, kiedy ktoś nas hipnotyzuje, a czym innym, kiedy sobie sami robimy to na własnym organizmie?
Tak, to znaczy fizjologicznie te stany może się za bardzo od siebie nie różnią. Ja się tylko dodam, że nawet jeżeli ktoś powie, że nie jeździ samochodem, że nawet jeżeli ktoś mi powie, że nie czyta książek, nie ogląda filmów, nie słucha audycji, czyli nie wykonuje tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałem, które sprzyjają wejściu w trans, to i tak zasypia wieczorem i budzi się rano. I to są kolejne dwie czynności, czy kolejne dwa momenty w ciągu naszego cyklu dobowego, w których nasz umysł wchodzi w stan hipnozy. Mhm. Czyli tuż po obudzeniu jesteśmy przez krótki czas w stanie hipnozy i tuż przed zaśnięciem. To są takie naturalne stany umysłu, w których też hipnoza jakby hipnozy doświadczamy, tak? Bo jakby patrząc jeszcze z fizjologicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o procesy neurologiczne w mózgu, to hipnoza nie jest niczym innym jak obniżeniem częstotliwości fal mózgowych z 14 i wyżej, które nam towarzyszą na co dzień, czyli tego stanu pełnej świadomości, do zakresu od 7 do 14, czyli takiego wstępnego stanu alfa, stanu hipnozy, lub jeszcze niżej od 4 do 7, gdzie już mamy przeciągnięcie snu, już mamy jakieś takie wyobrażenia hipnagogiczne i elementy głębokiej hipnozy.
I co takiego wtedy dzieje się w naszym mózgu i z nami, że ten stan umysłu może być nam w czymkolwiek pomocny? No tutaj czytamy, że może pomóc w walce ze stresem, że autohipnoza może pomóc kontrolować ból, lęki, emocje, a nawet walczyć z nałogami.
No jeszcze dodam tylko, że można zmienić poprzez zastosowanie autohipnozy swoje nawyki żywieniowe, czyli można wspomóc procesy walki z nadwagą. Można działać poprzez motywację do pracy, do nauki, do zajęć sportowych. Hipnoza świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi o wspomaganie koncentracji. Świetnie również, jeżeli chodzi o to, co też było wspomniane na początku, walki ze stresem, czy zwiększanie odporności na stres. Doskonale, co ja na sobie osobiście testowałem, jak się zacząłem tym zajmować kilka lat wstecz, czyli lęk przed wystąpieniami publicznymi.
A miałeś?
Ogromny, jak zresztą myślę, że większość z nas.
Ale trudno uwierzyć teraz,
no
patrząc na ciebie.
Teraz ja wiem, natomiast tak, ja teraz prowadzę jakieś zajęcia, czy ja nawet tutaj
tak,
siedzę już
szkolenia i
praktycznie bezstresowa. Przypominam sobie pierwszą audycję naszą ponad 2 lata temu, czy chyba już
stresowałeś
nawet 3.
Się?
Oczywiście, że tak.
Zupełnie nie było tego widać.
Natomiast no, już wtedy pracowałem nad tymi lękami, tym stresem poprzez właśnie autohipnozę. Można zwalczyć nieśmiałość, na przykład jeszcze rozwiązywać rozmaite problemy i pytać podświadomość o jakieś wskazówki.
Czy każdy, Rafał, potrafi świadomie wprowadzić się w ten stan?
Jak to się mówi, nie ma bokserów odpornych na ciosy, tak samo, tylko są źle trafieni, tak samo nie ma ludzi odpornych na hipnozę, są tylko źle zaindukowani, zwłaszcza przez prowadzącego. Tak samo każdy też potrafi się tego nauczyć. Przy czym jedni wymagają więcej czasu, inni krócej. Ja z własnego doświadczenia, jak uczę ludzi, bo prowadzę warsztaty z autohipnozy, to są osoby, które już w trakcie warsztatu, w trakcie trwania dnia warsztatowego, w połowie powiedzmy, po przerwie obiadowej, już sobie sami pewne rzeczy mogą robić i to u nich działa. Niektórzy wymagają, a od niektórych jest wymagane powiedzmy praca w domu.
Pewnie ci, którzy tak mają wewnętrzną kontrolę większą i lubią mieć wszystko pod kontrolą, to tak, są bardziej oporni,
są
prawda?
Są też ludzie z natury sceptyczni, tak. Aczkolwiek tacy, wiadomo, z oczywistych względów się raczej nie zjawiają na takich warsztatach, jak są sceptyczni, ale są tacy, którzy przyjdą z trochę ciekawości, mniej wierzą w te rzeczy, to im rzeczywiście jest trudniej, ponieważ, no jeszcze tak wrócę trochę do definicji, czym jest hipnoza. Hipnoza tak naprawdę nie jest żadną magiczną umiejętnością osoby, która hipnotyzuje, czyli hipnoterapeuty, czy hipnotyzera, jedynie jest przyzwoleniem osoby hipnotyzowanej. Więc ja, pomimo znajomości szeregu technik i umiejętności zwalczania różnych problemów w ludziach, nie jestem w stanie nic zrobić, kiedy osoba po drugiej stronie mi na to nie pozwoli. Tak. Świadomie lub nie. Tak? Tak.
Kiedy tam jest opór po drugiej stronie.
Kiedy jest opór, tak jak mówię, on może być nieświadomy zupełnie. To mogą być na przykład osoby, które, tak jak wspomniałaś, nie lubią, czy nie lubią mieć wrażenie, że kontrolują sytuację. Tak. Nie lubią mieć takiego przeświadczenia, że ktoś nad nimi panuje. Aczkolwiek z drugiej strony należy dodać, że hipnoza nie jest żadnym przejęciem kontroli nad człowiekiem hipnotyzowanym. Osoba poddana nawet bardzo głębokiej hipnozie, oczywiście nie dotyczy to sytuacji, w których ona zaśnie, tak, o których mówiliśmy, ale jeżeli zakładamy, że ona nie zasypia, jest cały czas świadoma tego, co się dzieje, to ona cały czas słyszy, co się dzieje, mimo, tak jak mówię, że jej umysł znajduje się na dosyć głębokich stanach hipnozy.
Alfa.
Czyli na niskich częstotliwościach mózgu, to i tak jest świadoma cały czas tego, co się dzieje.
I w każdej chwili może wyjść z tego stanu.
W każdej chwili może wyjść ze stanu, w każdej chwili może ten proces przerwać, jeżeli coś się nie spodoba. I tak naprawdę to ona kontroluje proces, a nie ja. Jako terapeuta.
A mnie bardzo interesuje ta autohipnoza, bo to można sobie czynić i ćwiczyć bez udziału trenera, terapeuty, hipnotyzera.
Tak, oczywiście. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w autohipnozie nie zrobimy sobie wszystkiego tego, co zrobimy podczas hipnozy kierowanej przez kogoś. Z kilku względów. Jednym z nich jest to, że jeżeli mamy ze sobą jakiś problem, często w tej dziedzinie nie jesteśmy dla siebie autorytetem, a czymś, co mocno działa w hipnozie, w hipnoterapii, czy w terapii jakiejkolwiek tak na dobrą sprawę, to jest autorytet osoby prowadzącej. Dlatego z tego też względu w moim przynajmniej wydaniu hipnoza słabo działa w odniesieniu do osób bliskich. Rodziny, najbliższych rodziców, prawda, którzy mnie znają też z innych kontekstów, którzy mnie znają jeszcze sprzed czasów, kiedy się hipnozą zajmowałem.
Bo na przykład gdybyś chciał swojego tatę albo mamę zahipnotyzować, to by mogli powiedzieć synuś.
Synku, co ty? Niedawno ci pieluchy zmieniałam, a ty mi teraz będziesz tutaj takie rzeczy robił.
Słuchaczka pisze, Ania, witam państwa, pani audycja zahipnotyzowała mnie przed kilkoma laty i chętnie słucham tych audycji. Pozdrawia, zahipnotyzowana stała słuchaczka Ania. Witamy. Michał z Lęborka pisze, ja nawet jak śpię, to was słucham. A Piotr z Poznania pisze tak. Jako człowiek ciekawy świata z chęcią dałbym się zahipnotyzować w jakimś konkretnym celu. Za tydzień pewnie nowy członek rodziny będzie przeszkadzał w nocnych rozmowach, bo na jutro termin. O, panie Piotrze, trzymamy kciuki za nowego członka rodziny. To już trzeci synek, tak? Czy córka? Proszę mi przypomnieć. Teraz będzie, bo już wiem, że dwóch chłopców pan ma fantastycznych w domu. Pozdrawiamy. A ktoś pyta, czy pan Rafał przyjmuje na sesje indywidualne? Palę od dłuższego czasu i nie mogę z tym skończyć.
O, to jest świetny przykład.
Powód.
Tak, powód zastosowania. No tak, oczywiście odpowiadając na pytanie, tak, przyjmuję. Palenie papierosów jako nauk jest jednym z najczęstszych przypadków, którymi zajmuję się w praktyce indywidualnej.
Z powodzeniem?
Z powodzeniem. Na palenie papierosów potrzebuję dwóch spotkań.
I rzeczywiście trwale rzucają ludzie?
Statystyki moje mówią 8 na 10 przypadków.
No to jest bardzo dużo.
Przy czym te dwa przypadki, czasami mam wrażenie, że ludzie robią to z własnej, powiedzmy sobie, głupoty, bo często się do tego przyznają, ponieważ ja prowadzę pewne swego rodzaju statystyki, jakiś tam kontakt z tymi ludźmi mam, żeby też śledzić postępy, jak to wszystko wygląda. No i czasami okazuje się, że ludzie, którzy wrócili do nałogu po terapii, wrócili tylko dlatego, że chcieli spróbować, jak będzie smakował papieros po hipnozie.
Więc, okazuje się, że jednak smakuje nieźle, jeśli znowu wracają.
Tak, potrafią zadzwonić tuż po wyjściu, słyszę, że się zaciąga, mówię, Rafał, hipnoza nie działa. Mówię, czemu? No bo zapaliłem. A po co zapalić? No chciałem zobaczyć, jak to jest.
Piotr z Poznania pisze, tak pani Haniu, dobrze pani pamięta, Stanisław Józef dołączy jako trzeci syn. Pozdrawiam serdecznie. No mocno trzymamy kciuki, panie Piotrze, prostsze nas tutaj informować. Proszę raportować, krótko mówiąc. 600-306-0606 autohipnoza. Jak się do tego zabrać?
Autohipnoza, oczywiście wielu się śmieje, że to jest hipnoza w aucie.
No
tak,
tak
samo jak kiedyś za czasów dawno minionych mówiło się, że autosugestia to jest sugerowanie sobie samemu, że się ma auto. Autohipnoza, tak, jest to samodzielne wprowadzanie się w trans. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wszystko w autohipnozie możemy zrobić, to co w hipnozie kierowanej przez terapeutę, ale wiele z tych rzeczy, o których wymieniłem, czyli na przykład wzmocnienie koncentracji, lęk przed wystąpieniami, czyli jakiekolwiek inne lęki, walka ze stresem.
A ból w okolicach lędźwiowej, kręgosłupa?
Też, no to wymaga oczywiście praktyki.
Bo mnie teraz to trapi.
Ból jest do wyłączenia jak najbardziej w hipnozie czy w autohipnozie, niezbyt nawet skomplikowanymi metodami, które wszakże wymagają jednakowoż jakiegoś treningu i przygotowania.
I wprawy.
Tak, i wprawy. Oczywiście, tak jak mówię, mogę kogoś nauczyć już na zajęciach, na warsztatach kontroli bólu na przykład, tak?
Przy czym że mniej boli?
Nawet, że w ogóle nie boli, natomiast ja zawsze przestrzegam przed takim nonszalanckim stosowaniem hipnozy w redukcji bólu, biorąc pod uwagę, że ból jest jakimś sygnałem czegoś,
tak.
Więc bez sensu jest sobie włączać ból. Można sobie to zrobić doraźnie, bo to jest objaw czegoś, co być może jest groźniejsze.
Tak, co tam się dzieje w organizmie.
Bo też jakby protestuje i nie identyfikuje się z nurtem, który zaleca hipnozę we wszystkim, co tylko można. Oczywiście są dowiedzione przypadki, ja zresztą sam mam je z własnego doświadczenia, że hipnoza mocno wspomaga procesy leczenia rozmaitych chorób, ale nie bez powodu użyłem słowa wspomaga, a nie zastępuje.
Tak.
Można, tak jak mówię, z powodzeniem hipnozę
stosować.
Tutaj
nie ma żartów.
A
na przykład jeśli chodzi o, nie wiem, wykorzystanie autohipnozy do podnoszenia wartości
poczucia,
własnej, samooceny, poczucia własnej wartości, myślenia o sobie dobrze.
Można to jak dla
wizerunku generalnie swojego polepszenia.
Powiem tak, jeżeli, tak jak mówię, prowadzę pewne rodzaju statystyki, zapiski i tak naprawdę większość problemów, z którymi ludzie do mnie przychodzą, czy to są problemy z odżywianiem, czy to są właśnie nałogi rozmaite, nawyki, zachowania kompulsywne, no, cała gama, jakieś stany poddepresyjne już podchodzące, czy traumatyczne przeżycia, to i tak w większości kłopotów, za większością tych kłopotów stoi niskie poczucie własnej wartości. To jest prawie 100% społeczeństwa ma z tym
tak,
spory kłopot.
To prawda.
I tak oczywiście można z tym sobie zrobić porządek w autohipnozie. Nawet jeżeli ktoś jest zainteresowany, to gdzieś tam w sieci może pogrzebać i znaleźć moje nagranie transowe, jakby z moim głosem przeze mnie wymyślone, właśnie pod tytułem Pewność siebie. I słuchanie tego nagrania przez kilkanaście dni codziennie powoduje, że rzeczywiście ta pewność siebie rośnie. I można rzeczywiście tutaj oczekiwać dosyć spektakularnych czasami wyników.
Ktoś pyta, czy hipnozą da się wyjść z nałogu alkoholowego?
Da się. Mam też doświadczenia pracy z alkoholikami. Natomiast w odróżnieniu od palenia papierosów, gdzie nie wnikam jakby w neurologiczne aspekty nałogów, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że palenie papierosów jest bardziej nawykiem niż nałogiem takim stricte, no to jednak w alkoholizmie mamy to silne uzależnienie od substancji.
Tak, więc psychoaktywnej.
Tak jest i ten proces wychodzenia jest dosyć, o wiele bardziej skomplikowany niż w przypadku papierosów. Dodatkowo ja wymagam od osoby, która się do mnie stawi z tym problemem, jakby zaświadczenia, że jest prowadzona też przez lekarza, czy korzysta z konwencjonalnej terapii.
A to bardzo mądrze.
Tak, ponieważ ja nie biorę odpowiedzialności za skutki odstawienia. Osoba, która przyjdzie do mnie już po pierwszym spotkaniu, może się zdarzyć, że nie będzie pić, ale dopadną ją skutki odstawienia alkoholu i to mogą
być...
Tak,
bez przepracowania ich w głowie, prawda?
Tak.
603-0606-06. O hipnozie i autohipnozie dziś rozmawiamy z Rafałem Fosem, hipnokoachem, trenerem mentalnym, a śpiewa nam Piotr Bukartek.
Trzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo, o co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów. Też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodzi, co by połapał się, czego ona chce. Czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie. Bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Albo inaczej, nie zje i płacze. Pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował. Jakoś połapać się, czego ona chce. Czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie. Bo czasem patrzy, jakbym chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się.
Piotr Bukartek, a w studiu Rafał Fos, hipnokoach, trener mentalny. Rozmawiamy o hipnozie, o autohipnozie. Elena pisze i pyta. Z dzisiejszej audycji wnioskuję, że internauci lub grający w gry komputerowe też są w momencie korzystania z autohipnozy, skoro nie kontaktują w tym momencie ze światem zewnętrznym. Czy mam rację? Pyta
Elena.
Tak
jest, tak jest. To jest dokładnie ten sam objaw. Jak
ten stan.
Ten stan, tak samo jak dzieci oglądające bajki. Jak ktoś mnie czasami pyta, jak poznać osobę, która jest w hipnozie, to mówię mu, zobacz dzieciaka, który bajkę ogląda. Tak, tak wygląda osoba w hipnozie, czyli otwarta buzia, czasami jeszcze jakiś tam kawałek śliny gdzieś w kąciku ust.
Kapka gdzieś, tak. Taka.
Nieprzytomny, mętny wzrok, że można. Często my się zrzymamy jako rodzice, że mówimy do dzieci jakieś polecenia, ono nie słyszy. No nie może słyszeć, bo jest hipnozią. No jest teraz tak naprawdę, jak ono ogląda bajkę i się mocno zaangażuje, to ono nie siedzi przed telewizorem, to dziecko nie ogląda bajki, tylko ono jest w tej bajce.
Tak. Tak,
jego tutaj nie ma.
Tak. Ja myślę, że to jest w ogóle taki stan bardzo mocno tu i teraz. Można powiedzieć, że to jest taki stan flow. Czyli, że jesteś tym, co robisz. Co oglądasz, co widzisz?
Tak, tutaj dotykamy, mówiąc o stanie flow, stanie tu i teraz, bardziej wchodzimy trochę do medytacji niż do autohipnozy. To są bardzo dwa podobne stany, natomiast o medytacji się nie chcę wypowiadać, bo się nie znam, nie uprawiam tej dziedziny. Natomiast, no tak, czyli mamy do czynienia ze stanem, w który, tak jak mówiliśmy, wpadamy spontanicznie, bardzo często. Natomiast jest to bezużyteczne, bo nic z tym nie robimy. A często wręcz programujemy się negatywnie, ponieważ w jakimś tam stanie zamyślenia czy zawieszenia takiego stanu umysłu świadomego podajemy sobie sugestie, nie wiedząc o tym zupełnie, negatywne.
Tak.
Pod tytułem nic mi się nie uda, a ta rozmowa, która mnie czeka z szefem, pewnie będzie taka, a nie inna i on mi dokopie i coś tam. Czyli jakby sami sobie podajemy, jesteśmy w autohipnozie, nie wiedząc o tym.
Czarne scenariusze.
I podajemy sobie sugestie, które o czym też nie wiemy, a które zaczną się spełniać. No bo jeżeli jesteśmy w tym stanie, w którym, to należy też podkreślić, tak jak mówiłem, jest to stan umysłu, w którym świadomość nie przeszkadza, czyli ten czynnik krytyczny umysłu jest trochę odsunięty. Jest to jednocześnie stan umysłu, w którym podświadomość jest bardziej podatna na sugestie. I czy my wchodzimy w ten stan świadomie, czy nie, jeżeli już go osiągniemy, to rzeczywiście jesteśmy mocno podatni na sugestie. Dlatego zawsze powtarzam moim kursantom, moim uczniom, jak jeździsz samochodem, nie słuchaj radia, bo tam są reklamy. I reklamy, jeżeli się zawiesisz, gdzieś jesteś na trasie i zawiesisz się i reklamy usłyszysz, to później będziesz chciał kupić ten produkt, który był w reklamie, nawet o tym nie wiesz.
No, reklamodawcy powiedzieliby właśnie, słuchaj, no, bo o to chodzi przecież.
My jesteśmy później przekonani, że większość decyzji w tym zakupowych podejmujemy
świadomie,
to jest oczywiście nieprawda. Ta decyzja została już podjęta przez kogoś wcześniej, albo przez nas samych, ale w umyśle podświadomym, a my tylko później dorabiamy do tego logiczne, świadome uzasadnienie.
Rafał, jak wejść w stan autohipnozy zatem?
Metod jest cała masa i tak naprawdę każdy może sobie, jeżeli już się zacznie praktykować te metody, może sobie stwarzać swoje własne. Ja tak jak mówiłem, potrzebuję jednego pełnego dnia, bo tyle trwa kurs, tyle trwa warsztat autohipnozy. Natomiast tutaj mogę podać takich kilka prostych wskazówek.
Podaj, proszę.
Takim najprostszym elementem, który nam pozwala wejść w stan inny niż świadomość taka na co dzień, czyli już stan alfa, czyli stan właśnie autohipnozy, to jest, może zacznę od tego, że zawsze zaczynamy od zamknięcia oczu. Zamknięcie oczu dla naszego umysłu świadomego i również podświadomego jest sygnałem, że idziemy spać, czyli sygnałem, że należy rozpocząć pewne procesy regeneracyjne, w tym również zwolnić częstotliwość fal mózgowych, o co tak naprawdę nam chodzi. Jeżeli do tego dołożymy ćwiczenia oddechowe polegające na świadomym początkowo wyrównaniu i pogłębieniu oddechu, nie bez powodu często się zżymamy, jak słyszymy takie rady mędrców, którzy nas otaczają, jeżeli jesteśmy zestresowani na przykład, którzy mówią nam, nie denerwuj się, weź głęboki oddech, tak. Oddychaj głęboko. Ale rzeczywiście, to działa, przecież oddech uspokaja, o oddechach też zaraz troszeczkę powiem.
Tak, to jest sygnał do mózgu, wszystko jest w porządku.
Tak jest, jeżeli mogę głęboko oddychać, to znaczy, że wszystko jest okej. I takie ćwiczenie polegające na tym, że zamykamy oczy, oddychamy głęboko przez kilkanaście sekund do 2-3 minut. I potem wyobrazimy sobie, że stoimy na szczycie schodów i teraz w zależności od tego, kto będzie czuł, że ma mniejszą lub większą podatność, tych schodów może być 15, 50 lub nawet 100 i zaczynamy schodzić w dół. Licząc dokładnie kolejne kroki, oczywiście wszystko robimy w myślach, nie musimy tego głośno mówić, licząc kolejne kroki w dół, schodzimy na wydechu i na przykład ja zacząłem robić od 15 schodów i nigdy nie mogłem dojść do zera, bo zawsze zasypiałem. To się okazało, że byłem bardzo podatny. Mówię, każdy znajdzie swoją ilość tych schodów. Schodząc w dół po tych schodach na wydechu, już jesteśmy w stanie lekkiej autohipnozy, w której już możemy sobie coś tam w głowie, czymś tam się pobawić.
No ale czym się pobawić, jak jesteśmy, Rafał, skupieni na schodach?
Jak zejdziemy na dół.
Już. Aha, jak już tak, zejdziemy
jest.
Na
to
dół.
To jest tak zwane indukowanie stanu transu, czyli wchodzenie w trans. Kiedy zejdziemy na dół, wyobrażamy sobie, że tam na dole, gdzie zeszliśmy, jest jakieś przyjemne miejsce, fajne miejsce, które nam się kojarzy z czymś
miłym.
Przyjemnym, miłym, bezpiecznym. Gdzie się możemy fajnie odprężyć, to może być istniejące miejsce lub stworzone w umyśle. Tam możemy sobie wyobrazić jakiś hamak, jakiś fotel, na nim oczywiście cały czas w umyśle, w wyobraźni to robimy, siadamy i możemy już sobie różne rzeczy tutaj, prawda, pracować z nieśmiałością, czy...
No
czy...
na przykład co, wyobrażamy sobie, że występujemy publicznie.
Tak, ja jestem zwolennikiem mocno zastosowania technik wyobrażeniowych w autohipnozie i też w treningach mentalnych ze sportowcami.
Czyli wizualizacje.
Wizualizacje... Tak, ja tutaj nie bez powodu nie powiedziałem wizualizacja, tylko trening wyobraźniowy, ponieważ to drugie pojęcie jest czymś szerszym niż wizualizacja. Wizualizacja polega głównie na tworzeniu sobie w głowie mentalnych obrazów stanów pożądanych. I oczywiście to jest w porządku. Na przykład jeżeli pracuję z lękiem przed wystąpieniami publicznymi, to sobie wyobrażam w głowie to moje wystąpienie, które ma nadejść i wyobrażam sobie, że ono jest udane i że publiczność reaguje tak, jakbym chciał, żeby reagowała. I to jest wizualizacja. Natomiast to jest jeszcze za mało, żeby było skuteczne, ponieważ my rzeczywistość i nasza podświadomość odbiera za pomocą trzech głównych kanałów komunikacji. Jednym z nich oczywiście jest wzrok, ale nie zapominajmy też o doznaniach słuchowych i nie zapominajmy też o kanale kinestetycznym, czyli o odczuciach
z ciała
płynących, czyli o uczuciach płynących z zewnątrz i o odczuciach dotyczących tego, jak czujemy otoczenie, czyli temperatura, powiew wiatru, czy to, że tak. mamy odzież na sobie. Jeżeli zaangażujemy te wszystkie trzy kanały, czyli obraz, słuch i kinestetykę, to wtedy ten trening, który jest już nazywany wtedy nie wizualizacją, ale treningiem wyobrażeniowym, jego skuteczność wzrasta w sposób dosyć gwałtowny.
Czyli trzeba w taką sytuację wejść dość
mocno, zaangażować,
głęboko.
Tak jak mówię, te wszystkie kanały. Przecież też publiczność jest na sali, jeżeli sobie na przykład wizualizujemy proces wystąpienia, to oni się jakoś zachowują, oni wytwarzają jakieś dźwięki. I tam jest jakaś temperatura na tej sali. To wszystko trzeba wejść. Dodatkowo jeszcze ważna uwaga, o której często nie pamiętają ludzie zajmujący się czy autohipnozą, czy hipnozą, że wszelkie tego typu ćwiczenia powinny, czy nawet muszą być wykonywane w tak zwanym stanie asocjacji, który to polega na tym, że wyobrażając sobie siebie w czymś, na przykład tak jak przed chwilą wspomniałem o tej prostej, najbardziej jakby podstawowej technice wchodzenia w trans, czyli schodzenie po schodach, to ja muszę ten proces widzieć swoimi oczami. Nie może być tak, że widzę ten proces w dysocjacji, czyli sytuacja jest taka, że ja jakby patrzę na siebie z boku i widzę siebie schodzącego po schodach. To nie zadziała, ponieważ muszę w to wejść całym sobą, czyli być sobą w tym procesie. Tak samo jak w tych procesach.
Czyli nie patrzę na siebie, ale jestem tą osobą.
Widzę asocjacja, czyli widzę sytuację swoimi oczami. Tak jak to robimy, tak jak funkcjonujemy na co dzień, w życiu codziennym. Jesteśmy swoimi oczami, widzimy to wszystko swoimi oczami.
No i co, wyobrażamy sobie to bardzo mocno, czujemy, widzimy tę publiczność, trzymając się już wystąpień publicznych.
Słyszymy dźwięki.
Czujemy też temperaturę powietrza. Tak. No, wszystko tak bardzo namacalnie, zmysłowo. Jak długo tam sobie możemy tak ćwiczyć?
To wszystko też jest indywidualne i każdy po jakimś czasie odczuje, ile czasu na to potrzebuje. Natomiast tak czy inaczej zalecam, zwłaszcza w początkowej fazie pracy z autohipnozą, albo nastawienie sobie budzika na określony czas, na przykład 20-30 minut, lub jakby sobie samemu zaprogramowanie podanie sobie na początku takiej sugestii, na przykład o brzmieniu, za chwilę wejdę w trans i będę w nim przebywał 20 lub 30 minut. Dlatego, że można się nieźle zdziwić, jeżeli otworzymy oczy i zobaczymy na zegarek, gdzie myślimy, że minęło 15, a tak naprawdę minęła godzina. Więc to rozmycie i poczucie czasu w hipnozie jest dosyć się rozbiega mocno z tym, co doświadczamy w rzeczywistości. Ale kto, ile chce w tym stanie przebywać, to już naprawdę zależy od każdego z nas. Tak naprawdę im więcej, im częściej, tym lepiej.
No właśnie, jak często, jeśli chcemy odnieść sukces, osiągnąć ten cel, o który nam chodzi, czy to będzie pewność siebie, czy to będzie umiejętność rozmawiania z osobą, którą kochamy, ale z którą nie umiemy nawiązać kontaktu. Też sobie przecież można wyobrazić taką udaną rozmowę, prawda? Czy z szefem na przykład.
No, oczywiście, że tak.
Tam wszelkie sytuacje możemy sobie ćwiczyć.
Oczywiście, jeżeli zależy nam na czymś, żeby to było skuteczne, to po pierwsze musimy robić to codziennie, a już najlepiej kilka razy dziennie. I teraz od razu wyprzedzając ewentualne jakieś tutaj niepokojące uwagi słuchaczy, dodam, że taki stan, gdzieś będziemy już, osiągniemy swego rodzaju wprawę, cała ta czynność może nie trwać dłużej niż kilka minut, więc każdy z nas tyle czasu znajdzie, a już na pewno znajdzie ten czas przed zaśnięciem lub tuż po wybudzeniu się lub w jakiejś wolnej chwili, gdzie spędzamy czas naprawdę w samotności, czy ulegniemy jakiemuś zamyśleniu. Każdy z nas takie momenty w życiu ma, czy w ciągu całego dnia i może te kilka chwil na to, żeby w taki stan sobie wejść i wygospodarować.
Ale tak sobie myślę, że to fantastyczne narzędzie, kiedy dojdziemy do wprawy, to możemy sobie wyobrażać się, czy wizualizować, że jesteśmy młodzi, bogaci, nie wiem,
tak zwany hipnotyczny
zdrowi,
gabinet, hipnotyczny gabinet kosmetyczny. Zrobić sobie regresję do dzieciństwa.
No więc właśnie, i nagle rzeczywiście stajemy się i bogaci, i piękni, i młodzi. I...
Tak nagle to oczywiście nie, bo to by było zbyt łatwe i proste,
no
i
tak,
piękne.
Tak,
i
tak sobie żartuję.
Tak jest, ale to oczywiście że mówimy żartem, tak, natomiast...
Ale może być to narzędzie do osiągania celów.
Może i to jak najbardziej, jeżeli planujemy sobie cel, a wspomożemy realizację tych celów jeszcze hipnozą, no to już w ogóle mamy dużo większe szanse na ich realizację niż bez tego, niż bez hipnozy.
Czy stan orgazmu to też hipnoza? Ktoś pyta?
Bardzo ciekawe pytanie. Zakładam, że to jest jakiś mężczyzna.
A dlaczego?
No nie wiem, tak jakoś mi przyszło do głowy. Natomiast nie, no
ja myślę, że to jest kobieta.
Pod tym kątem tego nie rozpatrywałem, muszę powiedzieć, ale ciekawy temat badawczy.
603-06-06-06. Rafał Foss, hipnokoach, trener mentalny, jest dziś Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o hipnozie, o autohipnozie, o takim stanie umysłu między snem a jawą. No i to jest taki stan umysłu, który każdy z nas zna, często nieświadomie wprowadza się w ten stan, a okazuje się, że można poeksperymentować bezpiecznie, prawda? Bo to niczym złym nam nie grozi. Najwyżej nam się nie uda.
Właśnie o to chodzi. Niektórzy mówią, że można, jak ktoś nieumiejętnie będzie stosował autohipnozę, czyli hipnozę na sobie, że może sobie zrobić krzywdę, bo się za mało na tym zna. Ja twierdzę, że krzywdy sobie zbyt wielkie zrobić nie można. Najwyżej, tak jak zauważyłaś, nic się po prostu nie zmieni. A tak czy inaczej, zawsze, nawet bez względu na to, czy nam się uda osiągnąć cel, który sobie założymy w hipnozie, jeżeli, znaczy niezależnie od tego, czy nam się uda, czy nie, to i tak zawsze przyjemnym skutkiem ubocznym każdego transu jest bardzo przyjemne samopoczucie i głęboki relaks ciała i umysłu.
O ten głęboki relaks ciała i umysłu także nam chodzi, bo w dzisiejszych czasach często nie umiemy się relaksować, a autohipnoza nam może w tym pomóc.
Tak, po pierwsze nie umiemy się relaksować, to jest po pierwsze, bo nie mamy na to czasu, a tak nam się przynajmniej wydaje. A poza tym większość czasu spędzamy w pozycjach ciała, które nie sprzyjają odpoczynkowi, nie sprzyjają regeneracji czy relaksacji. Więc jak najbardziej autohipnoza może w tym pomóc. I tutaj możemy sięgnąć do kolejnej bardzo prostej techniki, takiego swobodnego, lekkiego, przyjemnego wejścia w autohipnozę, czy w taki stan transu, który polega właśnie na czymś, na takim uproszczonym dosyć schemacie progresywnej relaksacji, tak zwanej Jacobsona, która, ja to w bardzo uproszczonej wersji podam, ale to też jakby działa i można sobie we wstępnej fazie jakby takiej zabawy z autohipnozą zastosować, a mianowicie skupiania się na poszczególnych mięsiach swojego ciała, od czubka głowy do palców u stóp i wyobrażanie sobie chociaż, że te mięśnie się rozluźniają. Można to sobie robić na kilka sposobów, na przykład wyobrazić sobie jakiś impuls, który przechodzi przez nasze ciało i przepływa swobodnie powoli w dół, odprężając każdy mięsień powoli, lub jakiś promień światła, lub jakąś świetlaną kulę, która wnika przez naszą czubek głowy i posuwa się do dołu.
Taki swoisty skan.
Robienie skanu całego ciała i odprężanie wszystkich mięśni. Należy pamiętać, żeby to nie trwało, nie było za szybko, żeby nasz umysł zdążył przyswoić i zdążył jakby uwierzyć w to, że rzeczywiście to, co sobie myślimy, dzieje się naprawdę, więc ten proces takiego myślowego schodzenia w dół z odprężeniem, z relaksacją, z odprężaniem mięśni powinien trwać, jeżeli chodzi o całe ciało, nawet do kilkunastu minut. I wtedy osiągamy rzeczywiście bardzo, bardzo głębokie stany odprężenia, co można sobie na przykład sprawdzić już jakby tak testując, czy jesteśmy w autohipnozie, czy nie. Wyobrazić sobie, że na przykład po takich kilkunastu minutach tej relaksacji mięśniowej, wyobrazić sobie, że na przykład nasza dłoń jest przysypana piaskiem i jest taka bardzo ciężka i nie można jej nie ruszyć i spróbować ją ruszyć. W wielu przypadkach osoba, która zrobi taki proces w głowie, nie będzie w stanie ręki podnieść. Będzie miała wrażenie, że nie kontroluje swojej dłoni, bo jest ona tak ciężka. A może sobie w drugą stronę też wykonać test hipnozy, czyli jak ktoś będzie miał ochotę z osób, które nas słuchają, zastosować tą metodę schodzenia po schodach, czyli zamykam oczy, wyobrażam sobie, oddycham głęboko, wyobrażam sobie schody i schodzę nimi w dół. Jeżeli zejdę sobie w dół w to magiczne, przyjemne miejsce, na którym jestem, można sobie dać sugestie, powiedzieć sobie w głowie i wyobrazić sobie tak naprawdę, bo to jest, jak wspomniałem, najskuteczniejsza metoda, czyli wyobrazić sobie, że moja lewa lub prawa ręka dowolna robi się w nadzwyczajnie przyjemny sposób lekka i zaczyna się unosić w powietrzu. I bez świadomego udziału, mojego świadomego umysłu w tym procesie, nagle w większości przypadków osoby zauważają, że ta ręka sama unosi się do góry. Czuję ten ruch do góry, ale on nie jest moim ruchem, on jest wykonywany przez podświadomość. Jeżeli dodatkowo dołożę sobie sugestię w postaci, że nie wiem, mam jakiś przyczepiony duży balon wypełniony helem do tej dłoni i ten balon ciągnie, jak wiadomo, gaz lżejszy od powietrza ciągnie rękę do góry, to zauważymy, że rzeczywiście nasza dłoń podnosi się do góry. Zupełnie nieświadomym, samoczynnym, samodzielnym ruchu. Jeżeli taki stan osiągniemy, to znaczy, że jesteśmy naprawdę w dużej, głębokiej hipnozie i wtedy możemy się
zająć poważnymi sprawami.
Ładować, jak ja to mówię, autosugestie.
Elena pisze, o, to już wiem, dlaczego doskonale radzę sobie z prawdziwym relaksem. Po prostu wpadam w hipnozę, gdy daję sobie czas na całkowity luz. Kilkanaście minut myślenia o niczym,
tak
po czym nastawiony budzik nakazuje mi zająć się konkretnym zadaniem dnia, pisze
tak
Elena.
Jest, tak jest. Czyli nawet nasza słuchaczka Elena praktykuje autohipnozę, o tym nie wiedząc, dopiero teraz się dowiedziała, że to, co robi, nazywa się autohipnozą.
Mhm. I można ją wykorzystać jako narzędzie do osiągania celów te tak autohipnozy, tak, że nie tylko do relaksu.
Nie, tak jak mówię, no tych celów możemy jakby wspomóc się, nie wiem, w objadaniu słodyczami, jak dużo ludzi na to cierpi, czy właśnie zmotywować do pracy, do nauki. Mało tego, hipnoza czy autohipnoza może być z powodzeniem świetnie wykorzystywana w procesach nauki jako takiej.
O.
Czyli mamy jakby tutaj dwa sposoby. Albo możemy wprowadzić się w trans i uczyć się materiału, który mamy zadany i przyswojenie jego przyjdzie nam łatwiej. Mniej będziemy się, jakby będzie zakłócaczy, które będą nam przeszkadzać, ponieważ będziemy mocniej skoncentrowani na procesie nauki.
Ale poczekaj, Rafał, jak to zrobić, jeśli mamy do przeczytania, nie wiem, rozdziały jakiejś książki, wprowadzamy się w autohipnozę i co?
Zamykasz oczy, schodzisz po schodach, bierzesz oddechy,
tak?
Poświęcasz powiedzmy kilka minut na taką relaksację całego ciała, jeżeli chodzi o od góry do dołu. Mhm. O mięśnie, otwierasz oczy, zaczynasz się uczyć.
A, otwieram oczy, tak, wracam,
oczy,
czyli
zaczynasz
wracam.
Się uczyć. Właśnie o to chodzi, że często, tak jak mówię, warto dla celów wejścia w ten stan zamykać oczy, natomiast otwarcie oczu wcale nie oznacza wyjścia z hipnozy. Wyjście z hipnozy najczęściej ma miejsce wtedy, kiedy sobie dam taką sugestię, czy kiedy sobie powiem w myślach, że za chwilę otworzę oczy i wyjdę z hipnozy. Jeżeli sobie dam sugestię, za chwilę otworzę oczy i pozostanę w hipnozie, to pozostanę w hipnozie.
Czy autohipnoza to coś podobnego, co rozmowa ze swoją podświadomością? Od jutra będę sobie powtarzała, że jestem najlepsza, świetna, genialna. Sprawdzę, czy działa po ocenie i rozmowie rocznej w pracy, pisze Iwona.
No właśnie, hipnoza jest niczym innym, jak właśnie rozmową z podświadomością. W hipnozie odwołujemy się do podświadomości, a nie do świadomości, ponieważ świadomość nam za bardzo nie pomaga w rozwiązywaniu naszych problemów, więc podświadomość jest za to odpowiedzialna i warto z nią nawiązać kontakt właśnie poprzez autohipnozę. Przy czym tutaj bym przestrzegał przed takim używaniem generalizacji w autosugestii. To znaczy jest taka bardzo znana afirmacja Emila Coué, o ile dobrze wymieniam nazwisko. Ona się bardzo przyjęła w środowiskach rozwoju osobistego, duchowości i tak dalej, która brzmi: każdego dnia osiągam doskonałość w każdej dziedzinie swojego życia. Jest to taka najbardziej popularna afirmacja, jaką sobie można wyobrazić, z którą się kompletnie nie zgadzam. Uważam, że ona jest szkodliwa. Ponieważ w życiu każdego człowieka są elementy, w których wcale bym nie chciał osiągać doskonałości.
Tak, a poza tym perfekcjonizm jest przekleństwem
Oczywiście, że tak.
Głównego zainteresowanego jego otoczenia.
Dlatego to jest jedna z podstawowych zasad, które powinny nam towarzyszyć przy stosowaniu autosugestii w transie, czyli unikanie generalizacji. Przykład można podać taki: zawsze chcę odczuwać spokój. No nie chcesz zawsze odczuwać spokoju. Jak ktoś cię goni w jakimś parku i krzyczy za tobą, no to nie chcesz odczuwać spokoju. Zawsze chcę mieć dobry humor, tak? No też nie chcesz zawsze mieć dobrego humoru, bo są uroczystości smutne, rodzinne, na których warto się też, nie warto mieć dobry nastrój. Tak. Więc wszelkie generalizacje są szkodliwe tak naprawdę.
Takie najlepsza, świetna, genialna, to też są takie wyśrubowane, przesadzone, prawda?
Po pierwsze one są wyśrubowane, przesadzone, po drugie są ogólne. Co znaczy najlepsza? Co znaczy genialna, tak? To często weźmy też pod uwagę, że świadomość i podświadomość, one się trochę porozumiewają z rzeczywistością, ze światem innymi, w inny sposób i inaczej odbierają tą rzeczywistość. Podświadomość bierze wszystko bardzo dosłownie, nie analizuje, o co nam chodzi, tylko realizuje to, co ma zadane, a jeżeli nie jest w stanie komunikatu zrozumieć, to z nim nic nie zrobi. Więc chce być genialna, czy chce być doskonała, to jest zbyt ogólny komunikat, bo trzeba podać dokładnie w czym i jakby dokładną dziedziną życia się zająć.
Tak. Czyli w związku z tym trzeba to dookreślić.
Trzeba dokładnie dookreślić, tak jak mówię, to też jakby samo już, bo mamy tutaj kilka procesów, żebyśmy też mieli jakby taki, uporządkowali całą sytuację. Czyli po pierwsze wchodzimy w hipnozę, po drugie coś w tej hipnozie robimy. I teraz to, co w tej hipnozie robimy, to ja zawsze zalecam pracę z obrazami, czyli ten trening wyobrażeniowy, czyli wyobrażanie sobie sytuacji jakby takiej pożądanej. Są również szkoły, które mówią o wypowiadaniu w stanie hipnozy afirmacji, czyli one się wtedy nazywają autosugestiami. I tutaj temat jest dosyć szeroko omawiany przez różnych autorów. I tak naprawdę trudno znaleźć zbiór takich cech, które skuteczna autosugestia powinna posiadać. Bo tak jak mówię, nie możemy mówić generalizacją, tak? Nie możemy mówić generalizacją. Powinniśmy mówić do siebie w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
Ja, Iwona, wypadam bardzo dobrze na ocenie i rozmowie rocznej.
Ale też powinniśmy używać drugiej osoby i trzeciej osoby, ponieważ jeżeli chcemy coś sobie zasugerować, czy dokonać jakiejś afirmacji, to często jest tak, że jakby przeciwna afirmacja, która nam towarzyszy w głowie przez lata od dzieciństwa, czyli ta negatywna, była nam wmawiana, sami sobie wmawialiśmy, że coś jest nie tak. Słyszeliśmy, że mama nam, czy ktoś nam bliski mówi, że ty jesteś taki albo inny. Mhm. I słyszeliśmy to w trzeciej osobie, że ktoś mówi o nas. Czyli tak samo, jeżeli chcemy to teraz przeafirmować, czyli dać sobie afirmację pozytywną, powinniśmy to też w tych trzech osobach sobie mówić. Ale ja, tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej bym sugerował stosowanie treningów wyobrażeniowych, czyli wyobrażanie sobie stanu pożądanego w głowie z wykorzystaniem trzech kanałów komunikacji, czyli wzrok, słuch i kinestetyka.
Rafale, Fosie, musimy kończyć.
No właśnie, ze zdumieniem patrzę na zegarek i ubolewam, że to już minęło.
Ja też ze zdumieniem. Rafał Fos, hipnokoach, trener mentalny. Nie pierwszy, ale też nie ostatni raz.
I mam nadzieję, że kolejny raz nie będzie za rok i dwa miesiące.
Poprawię się, obiecuję. Wszystkich audycji Nocne Rozmowy mogą państwo odsłuchać z naszej strony. Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniamy się. Jeszcze raz dziękuję. Rafał Fos, hipnokoach, trener mentalny. Dziś o hipnozie i autohipnozie. Teraz jeszcze Piotr Bukart.